Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Godzina 13:02. Zaczynamy audycję dla chorych. Jest z nami ojciec Dawid. Nie wiem, ojcze, czy będzie nasz dżingelek, czy nie? Puśćmy
już, go. Jeżeli... Już wszedł.
Tak? To słuchamy. A może zaczniemy wobec tego?
Już wszedł.
Tak?
Tak, tak.
Drodzy Państwo, dzisiaj będzie audycja na temat uzależnienia. Ta audycja właściwie, no inaczej powinnam zacząć. Witam moich gości. Kiedy mówimy o uzależnieniu, to w studiu zawsze jest Anna z Torunia. I to Anna właściwie aranżuje tę audycję. Aniu, dziękuję Ci po raz kolejny i proszę nie protestuj. Kto dzisiaj przyjechał?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica, mam na imię Anna, jestem alkoholiczką i dzisiaj...
Nie dziękuję... musisz tego ciągle powtarzać.
A jednak powtarzam.
No, zobaczymy.
Chcę pamiętać o tym, bo bardzo łatwo zapomnieć. Mm-hmm. I bardzo dziękuję, bardzo serdecznie Litce i Jarkowi z Poznania, którzy przyjechali, którzy trudzili się dzisiaj już wcześniej rano wyjeżdżając z domu. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie, że przyjęliście to zaproszenie i jesteście.
Jest jeszcze siostra Monika.
Tak, siostra Monika.
Dzisiaj na razie nam towarzyszy.
Tak. I dzisiaj właśnie towarzyszy nam tylko siostra
Monika. Oswaja się ze studiem. Drodzy Państwo, ta audycja, właściwie ona powinna być, bo Aniu, przypomniałaś mi przed chwilą, że ostatnia audycja była na początku sierpnia, czy pod koniec lipca.
31 lipca.
No właśnie, coś jest z tobą, Aniu, nie wiem, bo kiedyś były audycje co 2 miesiące, co półtora miesiąca.
Na początku były co miesiąc, a nie
kiedyś
dwa razy
co miesiąc, a teraz, Aniu, prawie pół roku i... No, no, jak to się dzieje właśnie?
Proszę ciągle, się... ciągle masz
no, tematy. Ja bym chciała, żeby one jednak były...
Dobrze będę przypominała się.
Tak, dość systematycznie, może co 2 miesiące, bowiem jak Aniu wiesz, jak nasi radio słuchacze, którzy słuchają systematycznie tych audycji i zresztą innych audycji Radia Maryja, że wiedzą, że i słyszą, że w różnych audycjach problem uzależnienia jakoś tam się wyłania w jakimś telefonie.
Te audycje są bardzo, bardzo potrzebne, ponieważ gdziekolwiek się znajduję i wiem, że i wiedzą, że jestem z Torunia, wszyscy mówią o tych audycjach i mówią, że są tak bardzo potrzebne, choćby uświadamiają, jeżeli nie samym
ale
osobą
uzależnionym. Nie tego właściwie od Ciebie oczekiwałam, no ale niech tak będzie. Drodzy Państwo, a więc dzisiaj będziemy mówić o uzależnieniu i ta audycja troszeczkę jest spowodowana audycją świąteczną, kiedy to zadzwonił do nas pan Henryk, zdaje się, tak, który mówił, aura była świąteczna, on mówił o swoim cierpieniu związanym z uzależnieniem, z jakimś niemożnością podjęcia decyzji, czy szamotaniem się. Bo pan Henryk właściwie to już zrobił pierwszy krok, który jest ważny w uzależnieniu, a więc uznał, że jest osobą uzależnioną, prawda?
Tak, że ma problem.
Tak, też że ma problem. Że od ma tego problem. Się właściwie zaczyna. Co moi goście na to, Jarosławie?
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Bliżej mikrofonu.
Już podchodzę. Witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Ja byłem naocznym świadkiem tego telefonu, to znaczy dane mi było wysłuchać tej rozmowy i tak właśnie analizowałem, że za mało tam powiedziałem i wracam do swojej historii.
No bo włączyłeś się również, tak?
Tak, bo swój chyba osobisty przykład jest najlepszym przykładem, że idzie wyjść z tego uzależnienia i co zrobić, bo w moim apogeum takiego okresu picia, to wiem, że wszystko toczyło się wokół jednego słowa. Co zrobić, żeby on nie pił? Ale to pytanie jest, zobaczcie, pytaniem wirtualnym. Ono jest bez odpowiedzi. I dopiero skierowanie na odpowiednią przestrzeń, czyli do drugiego człowieka, który już to jakby przerobił na sobie i potrafi nieść to posłanie, przewartościowuje to pytanie na jedno zupełnie inaczej znaczące zdanie. Jak żyć, żeby nie wypić? Bo to jest ta kolosalna różnica, mi się wydaje.
Jarku, powiedziałeś o tym pytaniu, co zrobić, żeby on nie pił? To pytanie zadaje kto? Czy zadaje rodzina, czy zadaje osoba uzależniona? Jak to
przede
jest?
Wszystkim zadają to te najbliższe osoby,
a
które,
więc najpierw
które
rodzina
kochają.
Zadaje.
Rodzina, pracodawca. Mhm. Wszyscy wokoło widzą problem, nie widzi go tylko ta osoba, której ten problem dotyczy. Tak mniej więcej to globalnie wygląda.
Ale myślę, że pan Henryk, już on sobie sam zadaje to pytanie, prawda? Co ja mam zrobić? Bo zatelefonował do nas. Co ja mam zrobić, żeby nie pić? Prawda? Bo on już wie, że ma problem.
Jeżeli mogę się odnosić do pana Henryka tak bezpośrednio, to oczywiście to przede wszystkim do gotowości wyjścia z domu i poszukania pomocy. No bo to jest pierwszy krok. Poszukania pomocy. Bo mówię, ja przez swoje 20 parę lat bycia w różnych grupach samopomocowych nie spotkałem osoby, która by sama sobie pomogła. Była w stanie wyjść z tego. Bo jestem przekonany, że to nie alkohol jest problemem był w moim życiu, tylko ja sam byłem problemem sięgając po niego i widząc wszystkie konsekwencje, które picie tego alkoholu niosły. I to jest chyba najbardziej decydujące i daje to wspólnota. Wspólnota osób, które podejmują próby wyjścia z nałogu przede wszystkim. I mamy u nas na spotkaniach takie złote hasło, że najlepszym lekarstwem dla człowieka jest drugi człowiek. I mi się wydaje, że w rzeczywistości o to chodzi. Samemu nie jestem w stanie nic zrobić. Potrzebuję drugiego człowieka, który mnie poprowadzi. My mówimy na to, że to jest sponsor.
Mhm. Ale jednak w tych spotkaniach odwołujecie się do tak zwanej siły wyższej, chociaż już coraz bardziej ona jest jakoś określona personalistycznie, prawda? Odwołujecie się do Boga, czy no zależy kto, prawda? Ale jednak oprócz drugiego człowieka potrzebne jest wsparcie opatrzności.
To nie podlega w ogóle dyskusji. Dzisiaj po latach wiem, że to jest dar i łaska. Chyba to jest najlepsze, co mogłem od Boga dostać. Chociaż z biegiem lat trzeźwienia widziałem, ile osób obok modliło się o moją trzeźwość, bo to jest bardzo ważne. Zamknąć, jakby osłonić w takim kokonie modlitwy. Ja to tak dzisiaj na to patrzę. Tak jak, że cały program jakby był wspólnie zazębiającą się maszyną, tak do tego jeszcze potrzeba no, siły większej. My to nazywamy we wspólnocie, ale dla mnie jest to oczywiście Bóg. I usłyszałem całkiem niedawno taką złote motto podsumowujące jakby do tej pory moje życie. To było motto dominikanina, który odszedł, Tomasza Aleksiewicza, całkiem niedawno. I on powiedział takie złote słowa zawsze, że Bóg nie spełnia ludzkich oczekiwań, ale wypełnia swoje obietnice. I to jest chyba podstawą tego, żeby się dostosować do tej oferty dobrego życia, które płynie właśnie z niebios. No tak na to dzisiaj patrzę. I oczywiście formacja i jeszcze raz formacja. Dlatego co roku staram się podziękować ojcu dyrektorowi za formację, którą to radio niesie. Bo dla mnie jest to najważniejsze, co może być. Oprócz wspólnoty, ten program duchowy, że mogę włączyć i wiem, gdzie jestem, u kogo jestem, i że przybliżam się do Boga.
Tak, dziękuję bardzo. To mówił Jarosław z Poznania. Jarosław przyjechał z żoną. Żona Lidia.
Ukochaną żoną.
Ukochaną. Piękna kobieta.
Pierwszą i jedyną.
Nie daj Boże, żeby było inaczej.
Słuchajcie, moi drodzy, uzależnienie powoduje to, że często człowiek pozostaje sam. Jarku, powiedziałeś, że ważne jest to, żeby być we wspólnocie. Najpierw w tej wspólnocie najbliższych sobie osób, prawda? Później we wspólnocie może osób, które mają ten sam problem, we wspólnocie osób uzależnionych. Ale no, co zrobić, kiedy człowiek no, zostaje sam, kiedy poprzez swoje wybory, czy swoją chorobę, swoje uzależnienie, tak mu się życie układa, że zostaje sam, że nie ma nikogo takiego, kto by go wspierał. Jak on mógłby, gdzie on powinien, jeżeli widzi swój problem, gdzie on powinien szukać pomocy? Tak, proszę Jarku, jeżeli ty możesz.
Oczywiście, no powtarzam jeszcze raz, no wyjść z domu i próbować poszukać pomocy. Dzisiaj w każdym mieście praktycznie jest przychodnia. Dzisiaj już to nie są przychodnie alkoholowe, ale przychodnie odwykowe, bo dzisiaj jest wielotorowość uzależnień, także ta nazwa jest celowo zmieniona i chyba słusznie, na pewno słusznie. Ale w tych przychodniach, no tam szukać pomocy. Poznać arkana tej choroby. Bo mówię, to nie alkohol jest problemem, tylko wszystko, co się dzieje, że ja go sięgam mimo że widzę szkody, które on przynosi. Nie tylko mi, ale moim najbliższym. Bo zawsze jest pytanie, jakie ono powoduje konsekwencje w moim życiu, nie? Tylko że gdy ja przestawałem pić, jeszcze no, tego nie widziałem i nie słyszałem, bo jeszcze to nie było tak jakby nagłośnione przede wszystkim. Nie wiedziałem, gdzie szukać pomocy, ale dziś jest coraz więcej audycji i spotkań poprzez środki masowego przekazu. Idzie już powoli to wszystko odzyskiwać i coraz szybciej docierać, żeby nie tracić czasu. Ja straciłem minimum 7 lat swojego życia i dzisiaj wiem, że nie, że żyję szybciej, ale wiem, że to nie był mimo wszystko czas zmarnowany, bo żyję inaczej, ale żyję dzięki łasce właśnie danej poprzez wspólnotę i że jakby dwa razy jest mi dane żyć dwa razy na ziemi. Mi się wydaje, że to jest podstawą. Szukać pomocy przede wszystkim w specjalistycznych przychodniach, gdzie później jest i możliwość terapii, spotkania z drugim człowiekiem i poznania arkanów choroby.
Dziękuję bardzo. Lidko, czy ty zechcesz może jakoś się odnieść do tego, co Jarek powiedział, albo może jakąś swoją refleksję?
Tak, oczywiście. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam serdecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, ponieważ byliśmy tutaj na zaproszenie 5 lat temu. Także analizowałam sobie, jak usłyszałam, że jesteśmy zaproszeni, co ja bym mogła więcej dodać, żeby się nie powtarzać, ale myślę, że nawet jeżeli się powtórzę...
Zawsze są nowi radiosłuchacze.
Zawsze tak, są nowi radiosłuchacze, także pozdrawiam tych wszystkich, którzy czekają na jakieś słowo, które doda im otuchy. Myślę, że
słowo
ja jako...
żony, to też
słowo
jest
żony,
ważne.
Tak. Ja jestem osobą współuzależnioną. Nie chcę się tutaj rozgadywać, bo jest za mało czasu antenowego, ale ja byłam bardzo młodą osobą, kiedy widziałam mojego męża problem, że w domu jest problem. I kiedy to zauważyłam, biłam się ciągle z myślami, ja poszukiwałam drogi, która by mi wskazała, żeby mój mąż przestał pić. Także szukałam różnych alternatyw, ale przede wszystkim zawierzyłam Panu Bogu. Mimo tego, że byłam młodziutka, miałam 23 lata, kiedy już widziałam ten problem, to jakbym oddała swoje życie i mojego męża Panu Bogu. I to już, ja myślę, że Pan Bóg mnie chyba znalazł też. A ja się otworzyłam na tego Boga. Nie trwało to tak od razu, jak pstryknięcie palcem, że to przyszło od razu trzeźwość mojego męża. Mój mąż nie pije w tej chwili 21 lat, będzie w lutym, jak Bóg pozwoli. Ale trafiliśmy do wspólnoty, mogę tu powiedzieć, anonimowych alkoholików 30 lat temu. Także to jest szmat czasu. I ja jako młode dziewczę chodziłam pod przychodnię, pod poradnię odwykową, bo wtedy takie były, i zastanawiałam się, wejść, nie wejść, wejść, nie wejść. Ale moim problemem wtedy był wstyd. I kiedy go przełamałam, bo to jest najważniejsze, przełamać barierę wstydu. Bo przecież i tak wszyscy widzą, że najbliższy pije, że jest uzależniony. A nam się wszystkim wydaje, tym współuzależnionym, rodzinie, dzieciom, że nie, nikt na pewno tego nie widzi. Ja sobie bardzo zawyżyłam poprzeczkę, ale w końcu, kiedy przełamałam...
Ja tak działam w domu, że nikt nie wie, nawet
tak,
dzieci.
Dokładnie.
Taką jestem wspaniałą żoną, nie? Wszystko umiem ogarnąć.
Przez pewien moment, ale potem w tym domu już te dzieci też się dowiadują. Wplątuje matka, osoba współuzależniona, dzieci do tego stopnia, że te dzieci również stają się współuzależnione. Ten mechanizm działa globalnie. Tak. Niestety to jest bardzo krzywdzące dla dzieci. Dzieci później ponoszą tego konsekwencje i często trafiają do wspólnot DDA, takich dysfunkcyjnych, dla dorosłych dzieci alkoholików. Jeżeli trafią, to jest zbawienne, to jest wielkie szczęście. Natomiast jeżeli nie trafią, to właściwie też sobie same te dzieci w dorosłym życiu mogą nie radzić. Ja również jestem, można powiedzieć, z rodziny dysfunkcyjnej, ale dzięki mamie gdzieś wyrastałam na taką, mój tato już nie żyje, wyrosłam na osobę, która właściwie przebaczyłam mojemu tacie. Ja do dzisiaj nie wiem, czy on był alkoholikiem, czy nie. Jednak było i agresji trochę, i picia. Natomiast no, też próbowałam moje dzieci wychować w szacunku do taty, ale jednak gdzieś tam też ponoszą pewnie tego konsekwencje dzisiaj. Natomiast te relacje z tatą, no myślę, że są poprawne, że są dobre. Ale, bo się troszkę rozgadałam, do czego zmierzam, żeby szukać tej pomocy również w poradniach czy w przychodniach uzależnień, pójść do psychologa, wychodzić naprzeciw temu. Bo nikt nie przyjdzie, nie zapuka mi do drzwi, czy komukolwiek z Państwa.
Wiesz co, bo ja ostatnio miałam taką możliwość rozmowy z młodą żoną osoby uzależnionej. Cokolwiek jej mówiłam, jakby podpowiadałam, to ona mówiła, ale wie Pani, ja to wszystko wiem. Ja to wszystko wiem, bo ona przerabia to na sobie. I bardzo często osoby współuzależnione mówią, no ale przecież ja to wszystko wiem, widzę to w domu. Co mi ma specjalista? Po co jest pomoc specjalisty? Gdybyś mogła jakoś tak określić.
To znaczy często tak jest, że jak, no mówimy tutaj o żonach, ale generalnie również jest, że przecież mężowie też, czy rodzice, ja mam się leczyć, ja mam pójść, przecież to mój mąż pije, to mój syn pije, ja nie potrzebuję, wystarczy, bo on przestał pić. Nie, naprawdę, proszę Państwa, proszę mi uwierzyć, kochani, że nie wystarczy, bo się zabijamy, to nas zabija, to nas męczy, my jesteśmy w takim kokonie. W takim kokonie. Jest alkoholik, jest butelka, a my biegamy wokół tego. Wszystkie problemy w naszej myśli, w naszej mowie, w naszej pracy, w naszym życiu, u naszych przyjaciół zawodowo krążą tylko wokół butelki i naszego męża. Czy on się napije, czy nie napije? Czy alkoholika, oczywiście człowieka chorego. Czy się napije, jaki wróci, jaki nie wróci. Ja tylko mogę powiedzieć, że jak trafiłam do pani Marii Matuszewskiej, którą serdecznie pozdrawiam, to jest taka matka, pani psycholog alkoholików i osób współuzależnionych. I ona mi wtedy powiedziała, dziecko, twój mąż jest uzależniony, natomiast ty jesteś też bardzo chora. Czy ty w to wierzysz? A ja, wtedy ze mnie zeszło, bo ja miałam to szczęście, że nie szukałam, ja miałam to szczęście, naprawdę mogę powiedzieć o sobie, że ja nie szukałam recepty, że ja tam gdzieś pójdę i się dowiem, jak mam postępować, żeby mój mąż przestał pić. Nie, ja widziałam po sobie, że zachowuje się nieracjonalnie. Że to jest nienormalne, żeby uczyć dzieci kłamać, żeby ciągle gdzieś tam się chować głowę pod poduszkę, żeby ciągle mieć wysprzątane w tym domu, bo to jest takie może banalne, ale to jest...
Żeby nie, jest nie było żadnego powodu.
To zabija człowieka, żeby nie było żadnego powodu, żeby ktoś mi powiedział, że przez ciebie pijesz.
Tak,
bo przecież czy... często słyszałam od mojego męża, przecież przez ciebie piję, od najbliższych. Być może przez ciebie piję.
Tak. Coś jest nie tak w twoim zachowaniu, że on pije, tak?
Tak. Trafiłam w końcu do grupy. I to już teraz mogę powiedzieć, jestem w katolickim radiu i to jest moja decyzja, że o tym mówię. Na grupę Al-Anon. Gdzie spotykają się rodziny osób uzależnionych. I jak tam znalazłam się po raz pierwszy, to uwierzcie mi Państwo, ja płakałam, przepłakałam prawie całe spotkanie, no można powiedzieć wtedy ze szczęścia, bo ja poszłam w nieszczęście, ale ze szczęścia, że ja znalazłam się wśród ludzi, którzy mnie rozumieją, których dotyka ten sam problem. Ja nie zobaczyłam tam ani matek, ani żon, ani które są zdesperowane, które są zahukane, tylko piękne, młode, czy starsze panie, kobiety, mężczyźni. Wtedy jeszcze więcej mężczyzn chodziło, teraz jakby się trochę boją, nie wiem, od uzależnionych kobiet, no ale to już jest inny może jakiś temat na audycję. I wtedy poczułam się dobrze. Ja też na początku nie rozumiałam tych stopni, tradycji, bo to dla mnie było takie gdzieś dalekie, bo się nie wsłuchiwałam. Natomiast nauczyłam się tam pracować nad sobą. Nauczyłam się myśleć racjonalnie, żyć racjonalnie, oddychać pełną piersią. Nauczyłam się tam nie wstydzić tego, że mój mąż nie pije. I uczyłam się tego, że jeżeli zacznę normalnie żyć, zacznę wychowywać moje dzieci nie w kłamstwie, a w uczciwości. Że może te dzieci jeszcze troszkę odzyskają tej wolności takiej duchowej. Tak w połowie bez alkoholu, od tej zdrowej matki. Bo co z tego, że matka nie pije? Jak często się zdarza tak, że na przykład pije tato, a mama nie pije. Ale tato, jak wytrzeźwieje, to daje wszystko tym swoim dzieciom, żeby zrekompensować czas picia. A matka nadal zostaje zdesperowana, zmęczona, drażliwa, chora, krzycząca. Dzieci się odsuwają od mamy. Odsuwają się od mamy. Także, moi kochani, mogę zaapelować, jeżeli są przy głosie, żeby szukać. Są poradnie. Są grupy w każdym mieście, w internecie, naprawdę, jeżeli ktoś ma dostęp do internetu, przeczytać sobie grupy Al-Anon dla współuzależnionych. Pytać się nawet w poradniach lekarza rodzinnego, pierwszego kontaktu. Pytać się kapłanów, bo teraz bardzo często jest tak, że jeżeli przy spowiedzi, to nawet bardzo dużo jest tak, że kapłan powie, proszę pani, przy parafii, bez żadnych deklaracji, nawet jeśli chodzi o wiarę, jest taka grupa, proszę iść. Tam się nikt o nic nie zapyta. Tam tylko człowiek się wsłuchuje, że ktoś inny też ma problem i uczy się z tym problemem żyć. I teraz to we mnie było, czy ja podejmę decyzję, żeby od męża odejść, w moim przypadku, czy z nim zostać. No my mieliśmy to szczęście, że jakbym, nie wiem, czy ja pociągnę, znaczy ja mówię wszystko to w odniesieniu do Pana Boga. Bo naprawdę Pan Bóg przemawia przez ludzi. Pan Bóg nie schodzi sam w postaci starca czy młodzieńca pięknego jak Jezus Chrystus i mówi, chodź dziecko teraz ze mną. Nie, Pan Bóg przemawia przez ludzi.
Chociażby przez sytuację, okoliczności,
że dzisiaj jestem tutaj i mogę parę słów tutaj powiedzieć i może akurat ktoś usłyszy moje słowo, żeby się nie bać. Żeby się nie bać i przełamać barierę wstydu. Może na razie tyle skończę. Dziękuję.
No właśnie, dziękuję Ci bardzo, Lidziu. Ania?
Chciałabym tylko odpowiedzieć na pytanie, o którym mówiłaś, że ja to wszystko wiem, że ktoś mówi, ja to wszystko wiem, ale to jest zupełnie co innego wiedzieć, a co innego jest wprowadzić w życie, działanie, ponieważ wiedza nie wystarczy, trzeba to przefiltrować, by dotarło do serca i zacząć, tak jak Lidka powiedziała, racjonalnie działać. To nie znaczy, że ja wiem i ja sobie z tym poradzę. Nie, trzeba wyjść konkretnie do innych ludzi.
Dziękuję bardzo. Jest 13:23 minuty. Właściwie to można by oddać już głos radiosłuchaczom. A jeżeli nie będzie telefonów, to będziemy dalej jeszcze drążyć temat. Może nawet nie drążyć, ale będziemy dalej rozmawiać po prostu. Pytań byłoby tu jeszcze bardzo dużo, ale może te pytania zadają nam radiosłuchacze właśnie. Drodzy Państwo, dzisiaj mówimy, jak Państwo słuchają audycji, to wiedzą, że mówimy o uzależnieniu od alkoholu. 655-2355, 655-2356, 56 to numer kierunkowy do Torunia, dwa numery w naszej rodzinie, 536-600, 536-600-200, dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy, 655-2333, 655-2366, 48-56, to numer kierunkowy dla zagranicy i dla oceanu, dla radiosłuchaczy 011-48-56. Już mamy telefon, a więc odbieramy. Halo?
Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże.
Mówi Maciej z Lublina. Chciałem się włączyć do audycji.
Bardzo prosimy, jest Pan na antenie.
Chciałem dodać właśnie od siebie też w kontekście tych wszystkich rozmów a propos tego, że ja to wszystko wiem. Ja pamiętam swój czas tak mniej więcej 15 lat temu, jak właśnie odkryłem, że jestem dorosłym dzieckiem alkoholika. Zacząłem czytać w bibliotece wszystko na ten temat, myśląc, że sobie sam pomogę. Okazało się, że nie. No i dopiero właśnie spotkanie z terapeutą dało mi takie poczucie właśnie tego zrozumienia i też takiej radości, tego płaczu, o którym mówiła
Lidzia,
ta pani,
tak,
która wypowiadała się wcześniej właśnie, że to jest taki moment ogromnej ulgi, że się w końcu znalazło miejsce, w którym się uzyska pomoc. No i mogę powiedzieć, że po 17 latach ja dalej jeszcze od różnych ludzi jakoś zyskuję coś, co pozwala mi właśnie pokonywać te problemy, które mam w sobie, także to też jest, można nawet chyba powiedzieć, proces, który trwa całe życie i nie można jakoś też rezygnować, poddawać się, tylko sobie próbować pomagać i też w zaufaniu właśnie, że to Pan Bóg tym prowadzi i dając jakieś różne emocje i tak dalej, chce nas zmotywować, że zobacz, jeszcze to masz do załatwienia, jeszcze tam to masz do załatwienia, poszukaj i na pewno Ci to wszystko pomoże. To tyle ode mnie. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję, panie Macieju. Tak sobie myślę, że gdyby można jeszcze z chwileczkę z panem rozmawiać.
Tak.
Bo pan jednak był osobą oczytaną i rzeczywiście miał pan wiedzę. I gdyby pan mógł tak sprecyzować, co było istotą takiej, co było takim zyskiem w kontakcie z terapeutą albo z grupą jakąś. Czy to świadectwo innego, czy co? Co takiego jest ważne?
Takie zobaczenie, że ktoś mi może pomóc, on tą wiedzę właśnie wykorzystać w jakimś odpowiednim kierunku i że to jest też osoba, z którą ja mogę porozmawiać, że ta osoba mnie zrozumie, że ta osoba mi właśnie wskaże kierunek, poprowadzi mnie w jakąś stronę, że ta moja cała wiedza jest po prostu niewystarczająca, że ja nie jestem w stanie jakby też i myślenia sam zmienić. Mhm. Sama wiedza jest po prostu, ona no nie wystarczy.
Czy ona też może nas ograniczać jakoś, wiedza, prawda? Może stanowić jakieś takie bariery i potrzeba takiego kroku, myślę, jak gdyby ponad to, prawda? Ponad tę wiedzę, jeszcze po coś innego.
Ja myślę, że z samą wiedzą my nie jesteśmy w stanie jakby stanąć obok siebie i zobaczyć siebie z zewnątrz.
Ach właśnie.
Do tego jest potrzebne to lustro.
Chodzi o ten dystans, o to lustro.
W postaci czy terapeuty, czy grupy, żeby czy właśnie drugiego,
tak, drugiego człowieka, tak. Innego doświadczenia, człowieka. Prawda? Tak.
Tak. Tak, tak, tak.
Dziękuję bardzo, panie Macieju. Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy
pana. Pozdrawiam z Panem Bogiem.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Karolina z Gdańska.
Witamy Panią.
Ja chciałam dodać tak do tego wszystkiego, co Panie tutaj powiedziały, że dwie rzeczy. Pierwsze to, że to jest wielkie świadectwo, które Pani podała. I ja szczerze jestem wzruszona, bo wiem, ile to trzeba siły, żeby powiedzieć, że jestem współuzależniona i pokonać, tak jak Pani mówi, ten wstyd. Ja akurat... chciałam dodać, że druga sprawa to, że ja pochodzę z rodziny, w której alkohol się przewijał. To znaczy mój dziadek ze strony taty był osobą, bo nie żyje, był osobą uzależnioną od alkoholu. Myślę, że bardzo duży wpływ miało to, że jako młody człowiek został wyrwany z miejsca od rodziny. Miał 20 lat i po prostu został zabrany jako bodajże najmłodszy i najsilniejszy syn na roboty, a później trafił do obozu koncentracyjnego, z którego doczekał wyzwolenia. No jakoś tam ułożył sobie życie, bardzo się kochali z babcią, z tego co wiem, ale to już okazało się dużo, dużo później. Ale ten alkohol się przewija w takim sensie, że... mój dziadek z babcią mieli trójkę dzieci, to znaczy mojego tatę i dwie starsze siostry i żadne z nich sobie nie ułożyło życia. To znaczy najstarsza ciocia wyszła za mąż za wujka, który, no, z którego nie mamy z nim kontaktu, ona z nim żyje i go nie zostawiła, ale no, jest osobą już tak na bardzo głębokim dnie. I leczyć się nie chce, mimo że jest osobą wykształconą, bo no jest profesorem, ale wszyscy wiedzą, jakoś to gdzieś tam akceptują. Ona z nim dalej jest, tkwi w tym. Ciocia sobie, druga, no, została przy rodzicach, nie ułożyła życia prywatnego w ogóle. Gdy dziadek z babcią odeszli, umarli, to ona zaczęła bardzo chorować. Z kolei tata, no niestety też tak wyszło, że niejako wyszedł, to znaczy ożenił się z moją mamą, która emocjonalnie była i jest bardzo niedojrzała i ułożyła sobie życie, no, poza nim, tak? I, no i jak ja to mówię, no trafił emocjonalnie mój tata na mamę, no, która go wykorzystała i podobnie ja widzę tak... To, co tata troszeczkę mówił o dziadku, bo oni bardzo rzadko mówili o swoim tacie, jak oni byli dziećmi, no to tak ja widzę w mamie takie podobieństwa. No mama też odrzuciła wszystkich, nie, w ogóle nie ma styczności z alkoholem, ale emocjonalnie jest osobą bardzo taką niezrównoważoną.
Pani Karolino, bo daje pani świadectwo o różnych osobach. Co pani chce nam przekazać?
Jak bardzo alkohol dotyka również wnuki.
Aha.
Bo, ale emocjonalnie, tak? Bo ja styczności z alkoholem nie mam, nie piję, nigdy nie piłam i nie lubię alkoholu, bo dla mnie to jest trucizna. Z kolei mój mąż też nie. Jest bardzo dobrym, porządnym człowiekiem. U niego w rodzinie alkohol się wypija, jeżeli już to bardzo sporadycznie, z czego naprawdę bardzo się cieszę, bo gdzieś tam jak patrzę w rodzinę mojego taty, to jest to takie bardzo destrukcyjne, tak? Bo mówię, emocjonalnie to się bardzo na nich no to ta przeszłość dziadka, myślę, tak mocno ich uderzyła.
Ale w pani historii życia również ten alkohol jakoś jest w pani historii życia jest wpisany, mimo iż pani w pani domu osobistym jego nie ma, tak?
Nie, tak, Tak, i ja też bardzo bym chciała powiedzieć właśnie to, jeśli oczywiście już mogę, zostałam, że tak powiem, no, przez Pana Boga dopuszczona do tego, żeby tutaj do Radia Maryja się dodzwonić, za co jestem bardzo ogromnie wdzięczna, żeby osoby, które są tym dotknięte, czy osoby uzależnione, czy współuzależnione, pomyślały o dzieciach i o wnukach.
Aha.
Bo być może ten alkohol smakuje, jest gdzieś tam bardzo przyjemny, daje jakieś poczucie, nie wiem, mocy, czegokolwiek, żeby pomyślały, jak to po prostu może uderzyć w tych najmniejszych, najbardziej bezbronnych i nawet na osoby, które no, będą w następnym pokoleniu, tak? Tak jak ja jestem wnuczka, ale gdzieś no widzę po moim tacie, jak bardzo jest skrzywdzony. On jest wspaniałym, cudownym człowiekiem. Jest bardzo mądry, jest moim autorytetem. Kocham go bardzo, ale nie znoszę w nim tego, że kompletnie siebie nie ceni. Dla mnie to jest coś niesamowitego, bo dorosły mężczyzna, który skończył studia, który jest w stanie z dwóch tygodni nauczyć się kilku języków, on zna kilka języków, nauczyć się języka obcego, skończył kilka specjalizacji. On kompletnie, on się daje wykorzystywać innym ludziom, tak? Ktoś przyjdzie, powie, że nie ma pieniędzy, co nie jest prawdą, on w to nie wierzy, pomaga swoim kosztem często i nie daje sobie powieść, mówi, że to człowiek potrzebuje i tak dalej. Więc no ma bardzo niesamowicie zaniżoną samoocenę i to ja mówię, że alkohol no też się ciągnie bardzo, bardzo w mocy.
Pani Karolino, a gdyby, bo jeżeli pani ubolewa nad tatą, nie wiem, może tutaj Jarosław albo Litka albo Ania jakoś się odniosą do pani telefonu, ale jeżeli pani tak bardzo przeżywa to, że tato ma zaniżoną samoocenę, jak pani powiedziała, to może dobrze byłoby skierować go do jakiejś grupy, która by go wzmocniła. Bo jest takich grup terapeutycznych bardzo dużo, właśnie może grupy Al-Anon.
Ja spróbuję.
Proszę dobrze, pomyśleć o tym, bo może tato się odnaleźć w takiej grupie.
On jest taki bardzo sprawiedliwy też. Ja widzę, jak on do...
Rozumiemy, że jest to człowiek ze wszechmiary obdarzony różnymi pozytywnymi cechami,
tak.
Ale może dobrze byłoby, żeby był w jakiejś grupie, żeby nawet te jego właściwości pozytywne mogły rozkwitnąć i pomagać gdzieś komuś innemu jeszcze. Bardzo proszę, bo myślę, że
dobrze.
To pozdrawiamy panią serdecznie i tego dzidziusia, który bardzo miło nam tak. Słuchać było tego pani głosu na tle dzidziusia.
Tak, tak, to moja córunia.
A jak ma na imię córcia?
Milenka.
Pani Karolino, pozdrawiamy panią i w pani rodzinie życzymy wszystkiego, no miłości, wszystkiego, co najlepsze.
I dziękuję bardzo i wszystkim też zgromadzonym w studio. Bardzo serdecznie dziękuję za te wypowiedzi, bo to naprawdę są bardzo ważne i myślę, że wielu osobom dodadzą siły, a na pewno dadzą taką iskierkę do pomyślenia, że może warto zrobić ten pierwszy krok
no
i w celu uzdrowienia rodziny.
Tak.
Bo jak jedna osoba coś próbuje i zrobi i wyjdzie do grupy, to zobaczy, tak jak pani mówiła, że tam nie ma osób, które leżą w rowach, które są stare, brzydkie, grube, no przepraszam, że tak mówię, ale że to są takie osoby jak my, które codziennie mijamy na ulicy.
Pani Karolino, w naszym studiu tutaj grubych osób nie ma. Zaręczam pani. Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję, Bóg zapłać.
Nikt się nie obraził.
Dobrze,
dziękujemy bardzo, szczęść Boże, dziękujemy
Panie
bardzo.
Dziękuję.
Odbieramy następny telefon, a potem zrobimy małą przerwę, bo może dobrze byłoby się troszeczkę odnieść, tak? Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Magdalena mówi, żona alkoholika.
Witamy Pani Magdalena.
Pozwolę mówić sobie do Pani Barbara, dobrze?
Tak, bardzo proszę.
Pani Basiu, ja jestem osobą współuzależnioną i chciałam zwrócić uwagę na problem właśnie osób uzależnionych. Że bardzo dużo osób jest w koło, które są uzależnione i jeżeli ja na przykład ja wyciągam rękę, czy kieruję, tak, prowadzę rozmowę, osoba mówi, nie, ja nie jestem, ja nie mam problemu, to mój mąż ma problem, czy partner. I na słowa na przykład ja też tak postępowałam, też gdy usłyszałam słowa, że przyznaliśmy, że jesteśmy bezradni wobec alkoholu, ja się roześmiałam. Ja mówię, ja mam problem, ja nie mam, przecież ja nie piję, no, dla mnie to nie jest żaden problem, tak? I właśnie ta praca nad sobą, nad swoim zachowaniem, nad swoim postępowaniem uświadomiła mi tak, że ja mam duży problem z alkoholem i zaczęłam właśnie pracować nad sobą, zaczęłam działać w wspólnocie, co mi dało dużą siłę i teraz radzę sobie z tym problemem. I chciałam właśnie zaapelować do Państwa, żeby na przykład następna audycja była na temat współuzależnienia i to jak te osoby potrzebujące pomocy, jak powinny właśnie postąpić, jak żeby przyjęły czyjąś pomocną dłoń, czy nawet pomyślały o tym i zastanowiły się nad tym. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy bardzo Pani Magdaleno. Życzymy Pani wszystkiego najlepszego. Moi drodzy, kieruję teraz to się do moich gości w studiu. Czy chcielibyście może jakoś, nie wiem, odnieść się do tych telefonów, skomentować to może niedobre słowo, ale może coś poruszyło Was w tym jednym, drugim, trzecim telefonie, bo 3 telefony odebraliśmy. Jarosław.
Ja się bardzo ucieszyłem z tych telefonów, bo przypomniałem sobie właśnie swój końcowy czas takiego apogeum picia i to nastąpiła diametralna zmiana w zachowaniu mojej żony, która przede mną już wstąpiła do wspólnoty. I to było tak czytelne i widzialne, że dla mnie było to jakby zburzenie ostatniego bastionu. Naprawdę, to była tak diametralna zmiana w zachowaniu mojej żony, więc byłem przekonany, że albo poszukała sobie jakiegoś mężczyzny, do czego wiedziałem, że ma święte prawo przy moim zachowaniu, albo nie wiedziałem. Trzeciego rozwiązania nie znałem, bo
przestała cię kochać. Po prostu.
Przestała mnie kochać, no chyba nie wyczuwałem. Wiedziałem, właśnie, że coś się stało.
No właśnie, ale na czym polegała ta zmiana?
No właśnie, ta diametralna zmiana polegała na tym, że zmienił się ton relacji. Relacji. Bo relacje są jakby podstawą budowania związku. I dzisiaj, gdy na to wszystko patrzę tak z boku, to
a ten o co chodziło? Nie były takie emocjonalne.
Przez lata było tylko w domu warczenie, kłótnie, zwady i szukanie języka, tak jak zacząłem, co zrobić, żeby nie pił? Albo czemu pijesz? Mhm. I notoryczna konfrontacja.
A teraz był dystans?
A teraz się zrobił dystans.
A, no właśnie.
I coś, nastąpiło coś niesamowitego. I przede wszystkim początek, czego w ogóle nie znałem, mówienia o swoich odczuciach. Mhm. Nie o mnie.
O właśnie, to bardzo
tylko
ważne.
Tylko mówienie o sobie. Mhm. Ranisz mnie, to mi się nie podoba. Dzisiaj się czuję fatalnie. To jest ta diametralna zmiana, czyli słownictwo, którego w ogóle nie znałem przez lata mojego picia. Mhm. Przestało to działać na zasadzie konfrontacji, a słyszałem jakby...
Zacząłeś zauważać, zacząłem, że jest kobieta, która też przeżywa to, ranić. I
nie mówi o mnie, a mówi o sobie. Mhm, to jest ta diametralna zmiana, mi się wydaje. Nie?
Tak.
No. I później to dorastanie do takiego wspólnego bycia razem, bo to też oczywiście na to potrzebowało długiego procesu, żeby zacząć mówić o swoich odczuciach, że mnie rani, że mnie to boli. To jest zupełnie inny język, do którego nie mogłem się odnieść. Bo jak mogłem się odnieść do osoby, która mówi, co czuję? Czyli przestało to być na zasadzie konfrontacji. Zostałem jakby bezradny w tym wszystkim. Wiedziałem, że coś się momentalnie stało. Jakbym miał drugą osobę w domu. A to zrobiła jednak wspólnota, czyli drugi człowiek. Wyjście z domu.
Tak, dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Małgorzata z Gorlic. Ja chciałam powiedzieć, że na początku dziękuję serdecznie za tą audycję i szybciutko. Jestem córką dorosłą, nieżyjącego już alkoholika, czyli dzieckiem DDA. 20 lat temu poznałam mojego męża, który pokazał mi... Pokazał mi, że jest we mnie, że trzeba się zmienić, że trzeba pracować nad sobą. Po prostu ja, będąc jeszcze dziewczyną taką w szkole, nigdy nie wierzyłam w miłość, że mogę mieć chłopaka. Nie miałam żadnego poczucia wartości takiego do mojej osoby. Byłam bardzo taka krytyczna wobec siebie. No i mąż... No właśnie, to najpierw był chłopak, potem był mąż. Marzyła mi się taka miłość z przyjaźni narodzona i tak Pan Bóg pozwolił. Zaczęliśmy jeździć do Krakowa, do Napro Technologii. O, chciałam powiedzieć, że nie mieliśmy bardzo długo dzieci. Ja w ogóle nie wierzyłam, że mogę zostać mamą. Wszyscy, tylko nie ja, czyli nie miałam w ogóle takiej wiary. I właśnie pojechaliśmy do Krakowa, do Napro Technologii, do takiej pani Beaty. I po prostu tam były takie właśnie rozmowy terapeutyczne, psychologiczne. Nie trwało to długo, bo zaszłam w ciążę. Ale wcześniej jeszcze mój mąż zaczął pościć. Ja troszkę w te posty też weszłam o chlebie i wodzie. Tylko chcę powiedzieć, że wtedy byłam bardzo zła. W sensie takim, że człowiek no, pości, ale tu tak by chciał jeść, czyli gdzieś to zło mnie tak dopadało. I króciutko, w 10. rocznicę naszego ślubu urodziła nam się pierwsza córa Urszula. Obecnie jesteśmy szczęśliwymi rodzicami, czworga dzieci. Mamy najmłodsze, nasze dzieciątko ma 2 miesiące. I wydaje mi się, że w jakiś sposób Pan Bóg, chociaż nic mi się nie należało, to Pan Bóg mi zrekompensował to moje dzieciństwo, kiedy tata pił, rodzice się rozwiedli i no i było nam ciężko. No, mam jeszcze rodzeństwo, dwoje siostry i brata starszych i całe życie kuleje się po prostu, jak brakuje tego taty, jak jest ta choroba, jak się tym jest DDA. No i jestem szczęśliwą mamą, szczęśliwą żoną i wcześniej jeszcze, jak mój tata żył, bo to mój mąż, to dał mi książkę Williama Whartona, Tato, napisał mi dedykację, jeżeli nie pogodzisz się ze swoim tatą, nie zaznasz szczęścia w życiu. Ja może nie byłam bardzo zła na niego, ale było mi wstyd niekiedy, kiedy chodził pijany, kiedy byłam nastolatką i udało nam się wszystko przed śmiercią pogodzić z naszym tatą, to znaczy no całą rodziną, moja mama, mój brat, moja siostra, ja i mój mąż Marcin i tam jeszcze inna rodzina. Nie było takiego, że byłam obrażona, ale nie było tej takiego pogodzenia się, wybaczenia mu. W tej chwili już 17 lat nie żyje, jego zdjęcie stoi tutaj na szafce, obecnie w kuchni, bo przy dzieciach to musimy gdzieś to gdzieś wyżej dawać. I no i chciałam właściwie powiedzieć wszystkim ludziom, że no, że jestem bardzo szczęśliwa i że brakuje tego taty całe życie, ale przy takim mężu, przy takich dzieciach, przy Panu Bogu można wszystko. I serdecznie z całego serca za wszystko dziękuję.
Dziękujemy Pani Małgorzato i życzymy dalej tego szczęścia i tego, żeby właśnie coraz bardziej rozwijać tę więź rodzinną. Szczęść Boże Pani. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Słuchamy Panią.
Szczęść Boże.
Jest Pani na antenie, słuchamy.
No, ja po prostu chciałam...
Ale ma Pani włączone radio i nie będziemy mogli rozmawiać.
Ja chciałam po prostu... Tutaj mam przed sobą taką ulotkę i o pomocy w walce z nałogiem. Na temat kudzu rot. Czy mogłabym kilka informacji podać?
Proszę Pani, ja od kiedy... Nie wiem nawet, jak to mówić, bo tyle razy już o tym była mowa. Ja na temat kudzu nie wypowiadam się i proszę, nie wiem, szukać informacji gdzie indziej. W tych audycjach wielokrotnie pytaliśmy już różnych specjalistów, którzy mówili, że kudzu nie jest antidotum na alkoholizm. To tyle, co mogę powiedzieć. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Dzwonię Zdzisław z Przemyśla.
Witamy Panie Zdzisław.
Witam miłe Panie. I chciałem właściwie zadać takie pytanie, właściwie podzielić może też z dosyć przyjemnymi doświadczeniami. Nie chodzi mi o alkohol, ale chodzi mi o po prostu chorobę psychiczną w rodzinie, czy ewentualnie...
Ale to nie, dzisiaj.
Audycję.
A tak, właśnie, tak.
Bo o co chodzi? Ja po prostu normalnie mam żonę, która się ze mną znęca już ponad...
Panie Zdzisławie, halo.
Nie da sobie nic powiedzieć.
Halo.
Że ona jest chora, nie pójdzie się leczyć. Jest po prostu tak zarozumiała, że wykańcza mnie, wykańcza syna, wykończyła córkę. Teraz i...
Panie Zdzisławie... Panie Zdzisławie.
Także, czy w tym zakresie coś mógłbym uzyskać?
Panie Zdzisławie, dzisiaj mówimy na temat uzależnienia i powiem tylko tak, istotą choroby psychicznej jest to, że człowiek zaprzecza, iż jest chory, ale taka audycja na pewno będzie, ale myślę, że nie musi Pan czekać na audycję w Radiu Maryja. Może Pan pójść do poradni zdrowia psychicznego w swoim mieście. Pan mówi, że jest Przemyśla, opowiedzieć o swoim problemie i dowiedzieć się. Na pewno pani doktor skieruje pana do psychologa w poradni. Dowiedzieć się, jak postępować z żoną, jakie są możliwości dotarcia, takiego dotarcia do żony, żeby żona zechciała podjąć leczenie. Jest kilka możliwości skłonienia osobę chorą z problemami psychicznymi do podjęcia leczenia, więc najlepiej dowiadywać się u źródła. Proszę skierować się do poradni. Audycje na temat zdrowia psychicznego na pewno będzie. Zresztą było już sporo takich audycji w radiu. Dziękujemy panu, pozdrawiamy, życzymy siły. Słuchamy Radio Maryja. Na wieki wieków. Amen.
Nie chciałam powiedzieć, co mnie.
Ale jakoś nie słyszymy. Nie wiem, czy jakoś słuchawka jest źle.
Halo?
Tak?
Ja chciałam powiedzieć, że ja jestem przyjacielem alkoholu.
Ale ja nie wiem, ja nie słyszę. Nie wiem, czy w studiu rozumiecie państwo. Nie rozumiemy pani czy pana głosu. Słuchamy Radio Maryja.
Ja chciałam się dodzwonić do audycji.
Tak, słuchamy, jest pani na antenie.
Na antenie jest.
Tak,
już?
Tak, bardzo proszę.
Szczęść Boże, ale do Radia Maryja? Bo
tak, jest pani, tak, jest pani w...
Jestem? Na,
tak.
No, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dzwonię w sprawie właśnie uzależnienia.
Słuchamy panią. Ale musi pani wyłączyć radio.
W sprawie uzależnienia, mój syn jest uzależniony i wiele miałam trudu, żeby właśnie przełamać ten wstyd.
Proszę pani, proszę wyłączyć radio, bo my tutaj słyszymy radio.
Moment.
I nie możemy się porozumieć.
Pani Basiu,
tak?
Miałam wiele kłopotów, żeby pokonać wstyd, żeby go zgłosić na leczenie. Bo nie był gotowy sam wystąpić, zdecydować się. Słyszy mnie pani?
Tak, słyszymy bardzo dobrze. Radio jest wyłączone, tak?
Właśnie. I proszę sobie wyobrazić, że w końcu przełamałam ten wstyd. Moje dziecko, mój mąż był alkoholikiem. Ja zabrałam dzieci i musiałam od niego odejść, bo wpadłam w taką nerwicę, że nie mogłam z łóżka wstać. I potem... Mój syn, ten najlepszy, wpadł właśnie w ten alkoholizm i ja wystąpiłam, prosiłam go, żeby poszedł, nie szedł. Poszłam do tych poradni właśnie i w sądzie byłam i sędzina skierowała go na leczenie dzienne, na terapię dzienną. Ale on się tam nie zgłaszał. Pani mnie słyszy?
Proszę pani, bardzo dobrze wszyscy panią słyszymy i cała Polska.
Oj, przepraszam, bo może ja za głośno krzyczę.
Nie, dobrze, mówi pani bardzo precyzyjnie, wyraźnie.
Proszę sobie wyobrazić, że poszłam do tego sądu, sędzina go skierowała na terapię dochodzeniową, żeby chodził na tą terapię, ale nikt tego nie sprawdził. Nikt mi nie powiedział, że ja mam to potem
kontrolować,
zgłosić, jak
tak.
On nie chodzi. I w końcu ona wzięła i to umarzyła, nie podała nawet powodu, dlaczego to umarza. Potem już sam się po latach zdecydował, poszedł na terapię i chodził przez miesiąc i po miesiącu upił się, no i tam przyznał się na tej terapii i go wyrzucili stamtąd. Czy to jest prawidłowe?
Ale co jest pani celem pani telefonu? Czy właśnie to pytanie?
Tak, czy oni mogli go tak z terapii wyrzucić? Bo potem poszedł do innej przychodni, ale tam już był w innej grupie, która mu nie odpowiadała, bo to była jakaś topiriusz denaturat i to go strasznie...
Proszę
zdradzało.
Pani, a jaka jest sytuacja teraz z synem?
No pije dzień w dzień i w ogóle już nie chodzi na żadne terapie. Strasznie to przeżył, że go wyrzucili.
No to już... proszę pani, halo?
Halo? Pił po miesiącu.
Proszę pani... Spróbujemy
tak.
Pani odpowiedzieć, bo czas niestety nie możemy
ucieka,
tak długo
tak.
Mówić, bo czas ucieka i są inne telefony.
Tak.
Już odpowiadamy Pani na ten problem, bo to nie tylko jest problem wyrzucenia z terapii, ale jeszcze inny. Proszę bardzo, moi goście, Jarosławie.
Na terapii podpisuje się kontrakt. Jeżeli ten kontrakt jest złamany, no to logiczne, że takie są konsekwencje tego. Ale jestem przekonany, że pani Thor jest bardzo dobry. Zmuszenie syna do podjęcia leczenia. No nic więcej nie idzie zrobić. Ale proszę konsekwentnie trzymać się tego toru. Nie rezygnować z pomocy w gminie czy w mieście, w którym pani jest. Iść dalej tym torem. Przecież szuka się dalej biegłych. Jest następna procedura. Proszę nie schodzić z tej linii, bo to jest najgorsze, co może być. Nie?
Bo pani tutaj troszeczkę nawet tłumaczy zachowanie syna tym, że został zraniony, wyrzucony i tak dalej. To jest tylko taki pretekst dla osoby, która tak naprawdę nie podjęła decyzji, że nie chce pić. Myślę. I jeżeli pani syn, tak myślę, nie podjął jeszcze takiej decyzji, bo gdyby podjął, to tak, to by raz, żeby nie zapił, a nawet gdyby zapił, zostałby wyrzucony, to by rozpoczął gdzieś indziej, prawda? Rozpocząłby nowy proces jak gdyby wychodzenia z uzależnienia. Ale syn jak gdyby, no tłumaczy tym, zostałem wyrzucony, tak myślę sobie, prawda? Zostałem wyrzucony, no to co mi innego pozostaje? Będę pił. Litka?
Pozdrawiam wszystkich, którzy do nas zadzwonili. Tak się odniosę właśnie do poszukiwania osób współuzależnionych. Ja również chodzę na grupy, gdzie jest bardzo wiele matek. I to mi się właśnie szalenie podoba, że trafiają mamy, których synowie czy dzieci nadal piją. A one tej pomocy szukają, bo zdecydowanie się lepiej żyje. Przez chodzenie do wspólnoty, na grupy i pracę nad sobą, niańczyć swoje dorosłe dzieci.
Dobrze, podkreśl to jeszcze,
tak, co niańczyć swoje dorosłe dzieci. Przepraszam, że to mówię. Jeżeli jest dziecko młode, chłopiec, dziewczynka i potrzebuje pomocy, to ja to dziecko niańczę jako matka do granic przyzwoitości, żeby nie było małpiej miłości. Jeżeli widzę od małego, że w tym dziecku może już jest zalążek jakiegoś uzależnienia, bo mówimy w tej chwili o różnych uzależnieniach, nie tylko od alkoholu, od dopalaczy, od internetu, od telefonów komórkowych, ale najczęściej właśnie od narkotyków i dopalaczy, bo to są takie bardzo destrukcyjne, to wychodzę naprzeciw i nie boję się tego. Ja już na początku powiedziałam, żeby przełamać barierę wstydu. Jeżeli od małego będziemy wychodzić naprzeciw i będziemy szukać pomocy dla tego dziecka, to jest prawidłowe, bo ja szukam pomocy dla dziecka niepełnoletniego czy młodego. Natomiast jeżeli
mamy tutaj do czynienia,
mamy do czynienia z dorosłą osobą i nadal rodzic niańczy, no to
i tłumaczy
jeszcze dziecko, to uważam, że przepraszam, że to mówię, ale no, czyli w nas jest coś we współuzależnieniu.
A więc, Litko, żeby to jakoś
konkluzja jest taka, żeby szukać pani pomocy, że to pani powinna gdzieś szukać pomocy dla siebie, przede wszystkim, żeby się otworzyć. A potem gdzieś się znajduje, jeżeli syn zobaczy, że pani szuka pomocy dla siebie, że pani trafi na taką wspólnotę, być może obudzi się właśnie w nim i zacznie również szukać pomocy, bo gdzieś ten zalążek już był.
A jeżeli się nie da, no to co Jarosław powiedział, no trzeba tę drogę, powtórzyć tę drogę, którą pani już przeszła. Słuchamy Radio Maryja, to już ostatni telefon, ojcze, dobrze? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jestem na antenie.
Tak, jest pani na antenie.
Dzwonię ze Świętokrzyskiego. Proszę panią, bardzo bym prosiła o podanie mi jakiegoś miejscowości, żeby ośrodka katolickiego, żeby człowieka dać, młody człowieka dać na leczenie. Bardzo bym prosiła.
Proszę pani, to już odpowiadam pani, że nie podam pani takiego ośrodka, to raz, a poza tym użyła pani w swojej wypowiedzi określenia czy zbitki słów, które są, no, które świadczą bardzo mocno już o tym, że to nie jest właściwa droga, żeby dać kogoś na leczenie, prawda? Odnieście się do tego wy, którzy Jarosławie. Co to znaczy dać kogoś na leczenie? Czy to można? Czy to nie musi być decyzja? Już podpowiadam, jaka powinna być odpowiedź twoja, Jarosławie. Czy to nie musi być decyzja tego człowieka? Bo jak można kogoś dać na leczenie?
Nie, no tu to jest dorosła osoba, tu na siłę się absolutnie nic nie zrobi. Tu jest, wracam do tego, że kwestia używania języka jest jakby taką podstawą. Dzisiaj weszła zupełnie jakby nowa metoda, jeszcze u nas mało znana, metoda leczenia jakby rodzajem miłości. To jest właśnie spotkanie się tej osoby uzależnionej z najbliższymi osobami i przekazać tej osobie swoje odczucia, swój ból, swój żal. Kochamy cię w dalszym ciągu, ale nie, tak, ale nie akceptujemy tego, co my przez ciebie ponosimy. Ale to nie jest mówienie o nim, broń Boże, tylko o sobie. Czyli boli mnie to, że ty się zachowujesz tak, że przyszedłeś w stanie takim. I mówienie cały czas o sobie, bez dania możliwości argumentów tej drugiej osoby. On ma to wysłuchać. Swojego bólu, żalu najbardziej kochanych osób, których w dalszym ciągu wyciągają do mnie dłoń.
Tak, Litka?
To znaczy, ja bym jeszcze chciała... Tak,
jedną minutkę.
Tak, jedną minutkę nasunęło, że ja, zanim mój mąż przestał pić, to 6 lat... Tak liczę już na palcach. 6 lat przed wstąpieniem jakby do Al-Anonu, a mąż do AA, wyeliminowałam całkowicie alkohol z domu. Ja do dzisiaj nie mamy alkoholu w domu. I to była moja decyzja, moja. I często się dziwię, jak niektóre koleżanki, czy jakieś tam znajome, tyle lat chodzę, a on tam zapija. Ale wiesz, dzisiaj jest uroczystość u nas w domu. No wiesz, jak to uroczystość może wyglądać bez alkoholu? Mm-hmm. Ja mówię, słuchaj, no decyzja należy do ciebie. Jeżeli się zdecydowałaś zostać z mężem, no to jakiegoś poświęcenia również wymaga ta choroba.
Tak.
Jak przy cukrzycy. No jeżeli ktoś jest chory na cukrzycę,
no to trzeba
to nikt z tortem pewnie, nie przyjdzie, tak. Prawda? Mm-hmm. To jest taki może kolokwializm w tej chwili, jakaś taka dygresja malutka, ale, mm-hmm. ale także ale eliminować, ja eliminować
jeszcze,
alkohol.
Dziękuję bardzo, Litko. Ale ja bym chciała jeszcze odpowiedzieć pani, która zadzwoniła na końcu, bo tak troszeczkę ja może zbyt zdecydowanie odniosłam się. Proszę pani, proszę iść do najbliższej poradni leczenia odwykowego, i tam dowiedzieć się o adresy placówek, bo są takie, a my przecież nie możemy znać adresów, zresztą nie wiemy, gdzie, skąd pani telefonowała i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili dla osób, które chciałyby wyjść z uzależnienia albo dla osób, które chciałyby pomóc, jest sporo miejsc, tylko trzeba się rozejrzeć, a podstawowym miejscem jest właśnie poradnia leczenia uzależnień, tak?
Tak,
w tej chwili się
oczywiście
tak nazywa. A więc proszę nie myśleć, że myśmy tutaj jakoś tak pani telefon zlekceważyli, ale po prostu nie jesteśmy w stanie. I to, że pani mówi o katolickim, katolicki czy niekatolicki, podstawową sprawą w wyjściu pani syna z uzależnienia jest doprowadzenie go mentalne i psychiczne i duchowe do tego, żeby on sam podjął decyzję. Chcę się leczyć. I tu to, co powiedział Jarosław, nie wiem, zrobienie spotkania rodzinnego, prawda, powiedzenie mu, cierpimy, kiedy patrzymy na twoje zachowanie. Nie to, co powiedziała Litka, wyeliminowanie alkoholu z rodziny, prawda? Wiele różnych zabiegów można stosować, czy działań, zabiegów, to może takie niedobre słowo, ale można się tak zachowywać w rodzinie, żeby wspomóc, pomagać tę najbliższą osobę, żeby ułatwić mu podjęcie decyzji o szukaniu pomocy. No właśnie, to dziękuję bardzo. Godzina 14. Kończymy nasze spotkanie. Naszymi gośćmi Litka i Jarosław z Poznania, Anna z Torunia, siostra Monika z Torunia. I pół minutki, bo ojciec Dawid już nam tutaj grozi. Aniu?
Ja serdecznie oczywiście pozdrawiam ojców kapucynów i wszystkich pracujących w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczyniu. Ojca Antoniego z Pieniężna i wszystkich werbistów.
Nie. Pieniężno to jest nie Zakroczym, dobrze.
Tak,
to może
i
być.
Wszystkie moje dzieci przybrane. Pozdrawiam bardzo serdecznie was wszystkich i przytulam.
A ja pozdrawiam księdza Krzysztofa Kościeleckiego. Bardzo
tak,
serdecznie.
Który w tej chwili jest na parafii w Śledzianowie koło Grochiczyna.
Grochiczyn,
również tak. Bardzo serdecznie ciebie, ojcze, pozdrawiamy.
Dziękujemy bardzo, drodzy państwo. Ale ojciec Dawid już każe nam kończyć. Ale Jarku.
Ja tylko czuję wewnętrzną potrzebę iskierki nadziei. Nie ma sytuacji beznadziejnej. miłość przyjdzie, nie tracić nadziei w tym wszystkim. Ja jedynie ze swojej strony chcę Bogu dziękuję, że tutaj jesteś. Pozdrawiam mojego mentora duchowego, myślę o księdzu biskupie Grzegorzu Balcerków i wszystkich moich sponsorów, przede wszystkim Piotra i Jurka i przede wszystkim przyjaciół z Krakowa, którzy od lat się z nimi spotykamy i to jest wspólnota rodzin.
Tak, sponsorzy to nie ci, którzy dają pieniądze, to czy tak...
Ja pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich ojców tutaj, którzy pracują, ale przede wszystkim nasze mamy, Bożenę i Elżbietę, które nam dały życie. Bardzo wiele im zawdzięczamy. Nasze dzieci, Agnieszkę, Dawida i Piotrka z wnukami, ale również przyjaciół z Duszpasterstwa Trzeźwości. Kłaniamy się Archidiecezji Poznańskiej. No i wszystkich zatrudzonych, zabieganych, a przede wszystkim zmartwionych i żeby ta iskierka nadziei z dzisiejszego programu gdzieś wypłynęła. Także szukajcie Państwo pomocy, nie zamykajcie się w domach.
Dziękuję bardzo. Amen. Wszystkiego, co najlepsze życzymy wszystkim radiosłuchaczom. Dziękujemy za uwagę, dziękujemy ojcu Dawidowi i przepraszamy za przedłużenie. Żegna się Barbara Momot.